Gościem w audycji Dobra Biblioteczka jest dziś siostra Wawrzyna Chwedoruk, niepokalanka, autorka powieści o życiu błogosławionej Marceliny Darowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, książki pod tytułem Zawsze byłam szczęśliwa. Witam siostrę bardzo serdecznie, pokój i dobro.
Wzajemnie, szczęść Boże.
Dziś do naszej Dobrej Biblioteczki, czyli audycji o książkach pełnych dobrych wartości, dokładamy kolejną pozycję. Jest nią właśnie książka Zawsze byłam szczęśliwa. Książka, która ukazała się początkowo nakładem wydawnictwa Sióstr Niepokalanek. Teraz siostra przywiozła taki dodruk chyba tej książki. Okładka jest
tak,
inna.
Tak, bo to już jest chyba trzeci czy czwarty dodruk.
Czyli poczytna jest książka.
Mam nadzieję w każdym razie.
Książka to jest, proszę Państwa, powieść o życiu błogosławionej Marceliny Darowskiej. Być może to takie nietypowe, bo zwykle, kiedy szukamy książek o świętych, to są może jakieś takie bardzo poważne pozycje, czasami wręcz naukowe. Siostra zdecydowała się napisać taką lekką powieść. Nawet w czasie jednej z rozmów telefonicznych przed naszym spotkaniem siostra nazwała ją takim zakonnym harlekinem. Skąd pomysł na to, żeby w ten sposób pisać o błogosławionej Marcelinie?
Inicjatywa wyszła nie ode mnie. Dlatego, że to już było wiele lat temu, jedna z sióstr tak podeszła do mnie po jakiejś mojej takiej konferencji o matce Marcelinie w jednej z parafii na Podlasiu i się zapytała, czy nie warto by było czegoś napisać takiego, właśnie takiego przybliżającego tę postać. Ja w życiu takich rzeczy nie robiłam, chociaż bardzo zawsze lubiłam i lubię pisać, ale tak się tylko uśmiechnęłam, bo stwierdziłam po pierwsze, nie ma czasu, bo to jest, to zazwyczaj tak bywa, że nie ma kiedy. Ale potem sobie pomyślałam, że a może by tak jednak pokazać właśnie matkę Marcelinę, która jest taką bardzo skomplikowaną i złożoną postacią, chociaż tak od takich stron, od których na ogół się różnych świętych nie ukazuje. I pomyślałam sobie, no to może pokażę ją tak z perspektywy jej ojca. I tak powstał ten pierwszy rozdział, zaniosłam to tej siostrze. Mówię, niech siostra zobaczy, czy to w ogóle coś takiego wchodzi w grę. Ona się tym zainteresowała, mówi, proszę o kolejne. W związku z tym zaczęłam kolejne pisać. Rzeczywiście czasu absolutnie nie było. Ja byłam wtedy dyrektorką szkoły w Szymanowie, więc ja do dzisiaj pamiętam to pisanie tak pomiędzy protokołami, pomiędzy lekcjami, pomiędzy maturami, gdzieś tam przed Wigilią, bo to po prostu potrzebowałam jakiejś wolnej chwili, którą trzeba złapać i wykorzystać. Tak pisałam, nie mając specjalnie jakiejś takiej wizji na całość. Jak sobie pomyślałam, zobaczymy, co z tego razem wyjdzie. To mnie też nauczyło, że na dobre rzeczy nigdy nie ma czasu. Nigdy nie znajdziemy czasu i albo o ten czas jakoś zawalczymy, no albo nic z tego nie będzie. I tak powstała książka, która została zakończona. Ale to już dopiero na końcu przyszedł mi ten pomysł. Przypomniałam sobie taki sprzed lat mój sen i ja go po prostu opisałam. Więc generalnie w tej książce nie nakłamałam, dlatego że nawet wiele anegdot znalazłam w kronikach, w różnych zapiskach. To był też dla mnie czas przewertowania w archiwum mnóstwa rzeczy.
A właśnie o to też chciałam siostrę zapytać, jak wyglądały przygotowania, bo to książka może jest napisana takim językiem łatwym w czytaniu, przyjemnie się ją czyta, ale przygotowanie pewnie wymagało dużej pracy.
O tak. I zetknęłam się też z dokumentacją, z którą bym się normalnie nie zetknęła, ponieważ myśmy wcześniej jeszcze przygotowywały proces beatyfikacyjny. I do tego procesu to trzeba było zebrać naprawdę mnóstwo różnych rzeczy. Jedną z osób, które pracowały nad tym procesem, była nasza siostra archiwistka, jeszcze obecnie, siostra Janina, która w tej chwili już jest osoba po 90, ale jeszcze pamięć ma doskonałą. Także ja przychodziłam do siostry i po prostu mówiłam, że potrzebuję wiadomości na taki temat. W ogóle co jeszcze mogę przeczytać, zobaczyć? Więc siostra przygotowała mi cały plik. W związku z tym ta współpraca to była idealna i każdemu życzę takiej. W związku z czym jakby ja miałam otwarte archiwum na całą szerokość i mogłam z niego naprawdę bardzo dużo skorzystać. Siostra zawsze tak Tak się tak mówi, aha, o to chodzi, zaraz. To chyba tam będzie albo tam, to ja zaraz znajdę. No więc jakieś listy, wspomnienia, opowiadania, mnóstwo tych różnych rzeczy i no i oczywiście jeszcze też wyobraźnia była potrzebna.
No to z pewnością to chyba każdemu pisarzowi potrzebna jest wyobraźnia. Jest tu sporo wypowiedzi Marceliny i tej młodej i później już też jako siostry, jako matki przełożonej. Czy te słowa, które ona wypowiada, na przykład rady, jak radzi swoim siostrom, jak być dobrą żoną, to są słowa, gdzie one gdzieś wypływają z pism Marceliny Darowskiej, czy to jest raczej siostry wyobraźnia, że już jakby poznając jej styl, jej sposób bycia, siostra tak przypuszcza, że ona tak mogła mówić?
Powiedziałam, że 2/3, a nawet 3/4 to są żywcem jej słowa, wyjęte z różnych pism. I one mają, to jest taki trochę język, może trochę taki między taki trochę staropolski, powiedzmy, taki XIX-wieczny. Część wydedukowałam, ale zdecydowana większość to są prawie, że dosłowne. Dosłowne są te przytoczenia. Ja też poszukiwałam takich anegdotek różnych i tam te wypowiedzi też znajdowałam. Na przykład wiedziałam, że kiedy wyszła za mąż, to no, tak bardzo chciała pomagać, tak jak poprzednio, różnym tam ludziom dookoła i się okazało, że bardzo szybko opustoszała i spiżarnia, częściowo portfel, w związku z czym wtedy poszła do rozum do głowy, że trzeba pomagać mądrze. I w związku z tym
te rady, historia.
Tak, dlatego pomyślałam sobie, że zdecydowanie to była osoba myśląca, więc z całą pewnością, jeśli rozmawiała ze swoimi siostrami, to o tym też rozmawiała. Takie anegdoty, jak na przykład, to już było przecież po śmierci męża, na weselu swojej młodszej siostry, kiedy ona patrzy na tańczących i tak, i rzeczywiście to wtedy powstawały, jedna z wypowiedzi, to o ile się nie mylę, to w jednym z listów pisała, że lubię bal, lubię atmosferę balu, taniec, to osoba, która od dziecka bardzo lubiła tańczyć. I w związku z tym jakby ta moja wyobraźnia nie musiała aż tak ciężko pracować, dlatego że to, że powiem, ta matka Marcelina podsuwała to jakoś tak bezpośrednio. I dosyć dużo tam jest takich wypowiedzi, które po prostu brałam jej myśli, czytałam już to sobie, o, chciałabym, żeby ludzie to przeczytali, żeby o tym wiedzieli. Więc tak, powiedziałam tak, 3/4 to są absolutnie jej wypowiedzi. Jej albo też osób, z którymi ona żyła, bo na ten temat też dosyć dużo jest w różnych tam listach, zapiskach.
A znajdujemy tu naprawdę piękne cytaty, takie inspirujące. To nie są na pewno takie rozmowy, jakie możemy znaleźć w harlekinach właśnie, tak jak już wspominaliśmy, ale naprawdę piękne słowa. Mam wrażenie, tak czytając niektóre z nich, że takim ważnym elementem dla Marceliny już od najmłodszych lat była wola Boża, że ona nieraz się wypowiadała, że dla niej ta wola Boża jest najważniejsza, że ona po prostu chce ją spełnić.
Tak, i to ją niejednokrotnie wiodło do konfliktów i do takich bardzo poważnych, takich, które bym powiedziała, że one tak cięły serce. W związku z tym popadła w konflikt ze swoim ukochanym ojcem, którego była oczkiem w głowie.
Właśnie widzimy taką piękną też relację, prawda? Córka-ojciec.
Tak, i to była taka, ten ojciec, który był zawsze przy niej w takich momentach kryzysowych, ważnych. Ona też bardzo dobrze wiedziała, że ojciec robi wszystko dla niej, bo się o tym już przekonała, tak jak tam opisuje, taką autentyczną scenę, kiedy ona tam niechcący usłyszała rozmowę z ekonomem, że tam trzeba było tych chłopów surowiej karać, a ten właśnie ojciec mówi na to, pan Kotowicz, ale co by dziecko na to powiedziało? I ona tam pisze, że od tej pory ja bardzo dobrze wiedziałam, że ja mogę wszystko. I wykorzystywała to. I później, kiedy się okazuje, że kiedy Karol umiera,
mąż
Marceliny, to ojciec staje przy niej. I on jest jakby jej reprezentantem w stosunku do wsi, jeśli chodzi o majątek, o jakieś tam organizacje, relacje. No to był taki czas, kiedy kobieta raczej nie miała specjalnie jakiejś takiej większej pozycji. W różnych momentach ją ratował i paradoksalnie to on dał łapówkę, żeby szybciej mogła wyrobić paszport, żeby mogła wyjechać do Rzymu. I w związku z tym ten konflikt, kiedy on w ogóle stanął wobec kompletnie niezrozumiałej dla niego sytuacji, kochał córkę ogromnie, można powiedzieć nad życie, a tutaj ta córka w ogóle nagle ma plany, które kompletnie nie przystają do jego planów, do jakiejś jego wizji. Tutaj się bardzo ostro jakoś tak rozbiegają.
On chciał przecież dla niej szczęście, prawda? To też ważne, żeby podkreślić, że on chciał po prostu jak najlepiej dla niej.
Oczywiście.
To, co on widział, że ona chce zrobić, to jego zdaniem było dla niej krzywdą.
I uważał, że jeszcze tutaj dodatkowy argument doszedł. Dziecko, ponieważ ona po śmierci męża, a później po śmierci też w ciągu roku zmarł jej synek, ona sama została z córką i jeszcze wchodziło dziecko w grę. Więc to w ogóle to, co Marcelina planowała, to było zupełnie niezrozumiałe. I ja się wcale nie dziwię, bo to wtedy było niezrozumiałe, teraz by było niezrozumiałe, to nigdy nie byłoby zrozumiałe. I w związku z tym ten walczył jak lew o to, żeby ta Marcelina była szczęśliwa, żeby ta Karolina i córka była szczęśliwa i żeby w ogóle jakieś normalne życie się zaczęło po tym okresie bardzo takiej trudnej żałoby. Tymczasem się okazało, że Marcelina postawiła na swoim nie i nie zgodziła się na to. Ojciec położył na szali wszystko, łącznie z tym, co było dla Marceliny najdroższe, czyli z Panem Bogiem, z wiarą. I są te opisy, ja do nich dotarłam, jak właśnie wyglądało to spotkanie, ja tylko wypełniłam je pewnymi dialogami, ale pan Kotowicz był bardzo taki zdenerwowany, bluźnił i w ogóle za wszelką cenę próbował Marcelinę zatrzymać. Tymczasem się okazało, że nie. I potem te ich drogi bardzo mocno się rozeszły, z tym, że Marcelina pisała zawsze listy, regularnie. Ojciec je czytał i to, ponieważ żyła wtedy jeszcze jej matka, więc Marcelina wiedziała o tym, ale ojciec się nigdy nie odzywał, nie odpowiedział na żaden list. Dramatem też była jego śmierć do pewnego momentu, dlatego że kiedy okazało się, że on już jest umierający, matka wezwała Marcelinę, no, żeby przyjechała, więc ona przyjechała z córką, czyli z wnuczką swojego ojca i okazało się, że tutaj napotkała w dalszym ciągu na mur. Pan Kotowicz jak najbardziej swoją wnuczkę przygarniał, ale Marceliny nie wpuszczał do pokoju, poza tym nie chciał się wyspowiadać i wydawało się, że jakby ta walka przybiera na sile, taka wewnętrzna. Marcelina tylko klęczała przy takich uchylonych drzwiach, modliła się, no nic więcej nie mogła zrobić. Aż w końcu nastąpił taki no, przełom, gdzie on poprosił Marcelinę, żeby sprowadziła księdza. Wyspowiadał się i powiedziałabym, że jest to ta jedna z tych sytuacji, kiedy Marcelina jakby w ostatniej chwili jeszcze na ziemi łapie czyjąś rękę, żeby się pogodzić. To jest taka kobieta, nie wiem jak to określić, może najlepiej takiej ostatniej szansy, że wtedy, kiedy się wydawało, że coś jest już absolutnie beznadziejne i się nie da nic z tym zrobić, ona nie chciała iść na żadne kompromisy, bo uważała to za zdradę właśnie woli Bożej i czekała. I czekała czasami bardzo długo, jeśli chodzi o swoją córkę, to było kilkanaście lat, ale jednak umierała pojednana. I to był taki oddech ulgi, nie sądzę, żeby tylko dla niej, ale chyba dla wszystkich. No, bardzo mocna osobowość i taka właśnie kompromisów nieuznająca, więc płaciła za to odpowiednią cenę, dużą cenę.
Myślę, że warto też podkreślić i powiedzieć Państwu, że w ogóle cała historia życia Marceliny Darowskiej to jest taka historia, którą trudno znaleźć nawet właśnie w powieściach czy w harlekinach, gdzie te historie są naprawdę bardzo burzliwe, bo to jest kobieta, która właśnie miała męża, miała dwoje dzieci, później śmierć męża, syna i ona później z tą córką wstępuje do zakonu. No to są jakieś takie zakłady, zgromadzenie, to są jakieś takie rzeczy trudne do wyobrażenia.
Ona się nie mieści w pewnych schematach i takich stereotypach, dlatego że to jest jedna z chyba bardzo nielicznych zakonnic, która... Kiedy mówiła coś do mężatek, do matek, to ona wiedziała, co ona mówi. Ona czerpała z ogromnego zasobu doświadczenia swojego życia. Nie szkodzi, że to małżeństwo to było jedynie kilka lat, ale te kilka lat, 3 lata praktycznie. Ona ją bardzo dużo nauczyła, ona wyniosła z tego okresu rzeczywiście dużo i też ze swojego domu rodzinnego. Bo kiedy tak się czyta jej, czy listy, czy jakieś wypowiedzi, czy rekolekcje, to widać, że to jest ktoś, kto wie, o czym mówi i on doświadczył tego. Więc nie jest to jakaś taka część teoretyczna. I druga też rzecz, że taki drugi aspekt chyba też bardzo ważny, to jest kobieta, która doświadczyła w swoim życiu autentycznego szczęścia. Była bardzo kochana przez bardzo różne osoby, od rodziców, rodziny, poprzez męża, potem siostry. Doświadczyła też miłości, męża, mhm. ponieważ właśnie tak pod koniec życia też wspominała, że zawsze była szczęśliwa, bo była bardzo kochana i wymienia przez kogo. Także i męża, który
cytat,
ją prawie...
który możemy znaleźć na okładce.
Tak, na końcu mhm. jest. Męża, który w ogóle nosił ją na rękach niemalże, to jest też osoba, która doświadczyła takiej złożoności tej miłości, takich pewnych wewnętrznych konfliktów, takiego, to jest jakby w tym człowieku się krzyżowało się możliwe i niemożliwe, prawda, w tym. I to jest też kobieta, która przeżyła dużo cierpienia. I kiedy się czyta, ona żyła ponad 80 lat, więc, a była, rzeczywiście pisała całą masę. Ostatnio rozmawialiśmy z księdzem profesorem Markiem Chmielewskim, który jest pracownikiem KUL-u, wykładowcą teologii duchowości. I tak myślimy o wydaniach, bo będą wydawane jej pisma co roku. Co roku jeden tom. I tak mówisz, tak jak zaczął obliczać, to wychodzi mniej więcej 55 tysięcy stron listów, pism, mm-hmm. rekolekcji, wszystkiego. Mm-hmm. Więc tego jest bardzo dużo w ciągu tych lat. I kiedy tak myślę, że ona bardzo rzeczywiście dotknęła cierpienia, ona sama przebolała, przecierpiała. Jakby ci, których kochała, nie rozumieli jej często. Ona sama, mam wrażenie, że nie zawsze rozumiała tak do końca siebie. Myślę, że po prostu to jest chyba ta głęboka prawda, że człowiek sam dla siebie jest tajemnicą.
Ale ufała w tę wolę Bożą w tym
wszystkim. Ufała.
Nawet jak nie
jest
rozumiała.
Taki okres, bo nie tylko jakby życie rodzinne, czy też te relacje rodzinne doświadczały, przynosiły jej i szczęście, ale też i mnóstwo cierpienia, bo straty, to ona okupiła to ogromnie, zdrowiem też to częściowo przypłaciła, ale też bardzo ciekawa relacja z Panem Bogiem. Była mistyczką, a więc kimś, kto patrzy na rzeczywistość tego świata z takiej perspektywy Bożej, takiej autentycznie Bożej perspektywy. I była szczęśliwa w tej relacji z Panem Bogiem. Ale, teraz tak po ludzku, przyszło 17 lat tak zwanej nocy duszy. Ona to opisuje bardzo oszczędnie w swoim pamiętniku, ale opisuje, że nastąpiła taka zmiana. Przecież to jest osoba, która miała i wizję, to w ogóle człowiek, który... Ja nawet jak czytam te jej takie opisy mistyczne, to jakby nie umiem sobie tego wyobrazić, bo ja tego nigdy nie przeżyłam. Natomiast pisze to osoba absolutnie szczęśliwa i taka pochłonięta. To jest właściwie druga Teresa Zawila. I tak jest do pewnego momentu. Potem się okazuje, że gdzieś ten Pan Bóg zginął, nie ma go. I ona została jakby sama z tym, co robi. To jest w tym czasie powstawały kolejne domy zgromadzenia, powstawały kolejne szkoły. A ona pisze, że czuje się tak, jakby była pustka wokół niej. Zaraz na początku znajdujemy taki zapis, że no musi sobie jakoś z tym poradzić. I w jaki sposób sobie radzi? I takie jest ładne zdanie. Otuliłam się płaszczem woli Bożej. Robiłam to, co do mnie należało i nie patrzyłam, co z tego będę miała. Tylko robiłam to, co robić powinnam. Wola Boża była tym, co mnie uratowała. I mówi, tam wtedy bardzo różne trudne rzeczy, też takie, dużo problemów też takich czysto zewnętrznych przeżywała. ale w rezultacie z tego, tak jak opisuje później już z perspektywy ten okres, wyszła dużo mocniejsza i mówi, to co było już później, było zupełnie, zupełnie inne i bardzo, mówi, to już była taka relacja jak dwojga zażyłych przyjaciół. Więc to jest taki ktoś, kto jakby całe to bogactwo życia takie ma barwne, intensywne, kolorowe, nasycone taką barwą z każdej strony. Mam takie wrażenie, że to jest tak jakby dla jednego człowieka to było aż za dużo i czasami chyba ją to rozsadzało po prostu.
Kolejna taka ważna relacja, którą też możemy obserwować w książce, nie do pominięcia, to jest relacja z córką. To jest kobieta, która zabrała córkę ze sobą do klasztoru.
Tak, i to jest ten moment, znaczy po tym rozdziale, ja miałam takie czasem listy, czasem wypowiedzi, czasem telefony od różnych osób. Tę książkę najczęściej kobiety czytają i czytały. Od wielu, że się okropnie zdenerwowały, odłożyły tę książkę i powiedziały, że nie będą jej dłużej czytać. Ale po jakimś czasie takiego odłożenia jednak wracały do tej książki. Chociaż mówią, że dla nich jest to zupełnie niezrozumiałe. I Marcelina w wielu momentach też pisze, że ta relacja bardzo dużo ją kosztuje, bo ona nie rozumie. To znaczy ona bardzo kocha córkę, a jednocześnie ta córka stwarza jej warunki no nie takie normalne, jakie mają wszystkie dzieci na świecie. Relacja z córką jest generalnie dosyć złożona. Jak się patrzy już tak z perspektywy całego życia matki Marceliny, to można powiedzieć, że więcej było takich lat bardzo ciepłych, gdzie te relacje były bardzo serdeczne, ciepłe, dobre. Karolina, córka matki Marceliny, urodziła się dosłownie tuż przed śmiercią ojca. Ona ojca już nie pamiętała, nie widziała, nie znała. I Marcelina zdawała sobie z tego sprawę, że ojca jej zawsze będzie brakowało. Druga też rzecz, że kiedy Karolina się urodziła, to zaraz po śmierci ojca Marcelina w tym samym roku przeżyła śmierć swojego synka, a brata Karoliny. Czyli znowu jakby to jest dziecko obciążone kolejną śmiercią. Potem rodzina zdecydowała, żeby Marcelina na trochę wyjechała, odpoczęła. No dziadkowie stwierdzili, że zajmą się wnuczką, wróci i wtedy już będzie normalnie. Karolina więc pewien okres swojego życia, takie to były dosyć długie, to były tygodnie, nawet miesiące, kiedy była sama z dziadkami. I Marcelina też zdawała sobie z tego sprawę, że miała też wyrzuty, takie wyrzuty sumienia. I potem, kiedy się okazuje, że Marcelina zakłada zgromadzenie, powstaje Jazłowiec, powstaje szkoła, cały czas, nawet jeszcze w trakcie powstawania tego zgromadzenia, Marcelina zabrała to dziecko ze sobą. To była mała dziewczynka. Dziadkowie się mocno niepokoili, ale to było dziecko Marceliny, więc Marcelina ją zabrała. Potem, kiedy wiedziała, że nie bardzo może jakiegoś takiego dać poczucia jakiejś takiej stabilności, to umieściła na jakiś czas u sióstr Sacré-Cœur w szkole, żeby po prostu ta mała mogła się uczyć, ale bardzo szybko finalizowała Marcelina tutaj sprawy, zakładała już Jazłowiec, powstawała szkoła, więc Karolina ją szybko zabrała i już miała ją ze sobą. Kolejna jeszcze sprawa to też kwestia dostępności matki Marceliny jako matki dla Karoliny, jednocześnie zakonnicy. Więc Marcelina tak umieściła swoją celę, żeby Karolina miała do niej dostęp. Ale nie był to dostęp jak do takiej zwykłej mamy, bo przecież Marcelina miała jeszcze na głowie zgromadzenie. I nastoletnia Karolina była bardzo, jak już tak zaczęła dorastać, to dawała upust swojej złości, zrozumiałej zresztą dla Marceliny i dla sióstr, że zabrały jej mamę.
Zrozumiałej, prawda, dla każdego.
Tak. Potem, kiedy miała 16 lat, wyszła za mąż, Marcelina uważała, że to jest trochę za wcześnie, ale się zgodziła na to. Z tym, że zanim doszło do tego za mąż pójścia, to Marcelina postarała się o takie opiekunki dla Karoliny, żeby na przykład one mogły ją wprowadzić w świat, czyli bywać z nią na balach, przyjęciach, w ogóle wprowadzić w towarzystwo. I to się udało w bardzo dużej części. One na przykład też z nią odbywały podróże po Europie, bo Marcelina uważała, że Karolina też musi zobaczyć trochę świata, sztuki, no w ogóle mieć jakieś takie obycie. I potem, kiedy 16-letnia Karolina wyszła za mąż, Marcelina, która uważała, że jest to trochę za wcześnie, ale mała była uparta, chyba równie jak matka, i więc ta się zgodziła. To bardzo piękny jest ten opis tego ślubu i tego, co tam Marcelina przeżywa. I potem to są naprawdę przepiękne listy i relacje bardzo bliskie między Karoliną a matką. I one trwają stosunkowo długo, powiedziałabym nawet bardzo długo w zasadzie. Karolina radzi się w różnych sprawach, korespondencja, to cały tom jest listów. I tych listów jest naprawdę mnóstwo. I tematyka tych listów jest też taka bardzo szeroka. Natomiast dramat największy zaczął się, kiedy wnuczka Marceliny, a córka, jedna z córek Karoliny, wstąpiła do zgromadzenia, do babci. No i wtedy jakby odżyły stare urazy, można tak powiedzieć. Karolina absolutnie zerwała kontakty z matką na kilkanaście lat. I dopiero właściwie kilka lat przed śmiercią pojednała się. Do tego jeszcze można zadać takie pytanie, czy macierzyństwo Marceliny było udane, czy nie? To jest takie dosyć dramatyczne pytanie, ponieważ w tym momencie, gdy chcę zadać to pytanie, czy macierzyństwo Marceliny Darowskiej w stosunku do własnej córki było udane, czy nie, to chcę tutaj trochę się przenieść w czasie. Mianowicie my od ponad 10 lat prowadzimy rekolekcje dla kobiet w Obrze, ale oprócz tego też do Szymanowa przyjeżdża mnóstwo różnych kobiet, także naszych wychowanek. I co obserwuję, takie to od wielu lat, wiele z nich przyjeżdża z pewnym bólem, a ten ból polega na tym, że patrzą na życie swoich dzieci i nie do końca zgadzają się z ich wyborami, a najbardziej boleją między innymi nad tym, że na przykład dzieci tracą wiarę, że nie udają im się małżeństwa, bo na przykład dochodzi do rozpadu, o ile w ogóle na przykład do małżeństwa dochodzi, i wiele z nich po prostu płacze nad swoimi dziećmi. I w tym momencie tak sobie pomyślałam, że Marcelina Darowska to jest naprawdę ktoś wyjątkowy, to bardzo dobrze rozumie sytuację tych kobiet, ponieważ ona sama też przeżyła rozpad małżeństwa swojej córki. To się tak dokonywało stopniowo, aż w końcu doszło do tego, że to małżeństwo się rozpadło. Małżonkowie żyli w separacji. Dużo dramatów po obu stronach było. Do tego wszystkiego Marcelina jest taka bardzo powściągliwa, jeśli chodzi o jakiś ślad na piśmie na ten temat, ale w swoim pamiętniku Marcelina zostawiła kilka wpisów dotyczących takiej dramatycznej sytuacji małżeństwa swojej córki. I pisze między innymi tak, że bardzo długo toczyła się pewna bolesna sprawa w mojej rodzinie, aż wreszcie wrzód pękł. Potem dodaje tak, czułam się i czuję się jak ziarno zmielone pod żarnami. Za grzech przepraszam, za ból dziękuję i cała w modlitwie jestem pogrążona przed Bogiem. To, co przeżywają te matki, jest takim też, te współczesne różne matki, było też bólem Marceliny. W jakiś jednak sposób Pan Bóg wysłuchał modlitwy Marceliny. Mianowicie Karolina wróciła do męża, kiedy się dowiedziała, że jest on chory na raka. Pielęgnowała go do samej śmierci, więc pojednali się ze sobą i też pojednała się z matką. I była przy śmierci swojej matki, przy śmierci Marceliny. Czyli znowu taka ostatnia szansa. Przypomina mi się taka wypowiedź Marceliny Darowskiej skierowana do przyszłych matek, ale i matek jej współczesnych, że zasady ręką matki przekazane nie zacierają się nigdy. Może się wydawać, że dziecko bardzo daleko od tych zasad odeszło, ale że one kiedyś, że kiedyś dziecko do nich powróci. One się nie zatrą nigdy i przypomną się choćby w godzinie śmierci. Więc była to taka, jest to bardzo taka realistyczna wypowiedź, która po pierwsze daje bardzo dużo odwagi matkom, żeby jednak dzieciom coś przekazywały, nie patrząc na to, co te dzieci z tym zrobią. I druga rzecz, żeby się nie załamywały wtedy, kiedy widzą, że te pewne zasady są jakby odrzucone czy też zdeptane, dlatego że my jeszcze nie wiemy, co się wydarzy do samego końca i jeszcze ani to dziecko nie powiedziało ostatniego słowa, ani Pan Bóg. I to jest taka ogromna nadzieja, która może nie rozwiązuje problemów, ale daje taką siłę na przetrwanie jakichś takich trudnych, bolesnych spraw w rodzinach właśnie kobietom.
Wskazuje drogę, tak, prawda?
Tak, tak.
To w ogóle jest takie niezwykłe, że przecież wydawać by się mogło, patrząc na historię Marceliny, być może, że Pan Bóg mógł sobie wybrać kogoś innego. Człowieka, kobietę w innej sytuacji, takiej rodzinnej, życiowej, po to, żeby stworzyć zgromadzenie. A jednak wybrał ją. Pan Bóg nie robi nic przypadkowo. To był jego cel, prawda? Więc właśnie może to jest też takie dzisiaj, współcześnie miejsce na odkrycie świętej na obecne czasy. Siostra mówi o tym, że teraz mają dopiero jej pisma być opublikowane, więc jakby to wszystko ciągle przed nami, prawda? Te szukanie tej głębi w jej pismach.
Zdecydowanie. I bardzo się pod tym, o czym pani mówi, podpisuję. Zważywszy na to, że Marcelina żyła w XIX wieku, a ona tak mocno podkreślała, że do świętości ma dążyć każdy i bardzo podkreślała wartość małżeństwa, nie tyle macierzyństwa czy rodzicielstwa. To znaczy, nie stawiała tego w opozycji, ale mówiła, że istnieje pewien porządek, że jak kiedyś ktoś ją zapytał, kto jest ważniejszy, mąż czy dziecko dla kobiety, ona w ogóle bez wahania, mąż, bo przy dziecku się zastąpisz, przy mężu nie. Pan Bóg rzeczywiście mógłby wybrać kogoś, kto by byłby wolny, nie przeżywałby takich dylematów, nie wiem, rodzicielsko-małżeńskich, nie przychodziłby przez takie, powiedziałabym, no nie wiem, że ona nie miała jakichś traum życiowych po tych różnych swoich przeżyciach, no to też jest, powiedziałabym, cud boski, a jednak wybrał kogoś, jakby wszedł i dużo rzeczy po ludzku skomplikował. I myślę, że rzeczywiście to jest trochę tak jak współcześnie. Pan Bóg wchodzi i się nie pyta i nie tłumaczy, tylko czasami nam potrafi skomplikować różne rzeczy po to, żeby jego wola się spełniła, bo on tego po prostu potrzebuje. Marcelinie się nie tłumaczył, zresztą ona nigdy nie kazała mu się tłumaczyć. I była absolutnie, to był jedyny, który się nie musiał tłumaczyć. Inni, owszem, ale nie on. I ten mógł wymagać i oczekiwać wszystkiego i ta była gotowa rzucić wszystko, ale tylko dla niego, dla innych nie. Tak jak patrzę, ile była w stanie poświęcić, kiedyś powiedziała tak Panu Jezusowi, bo tak to jest w jej zapiskach, że tak już się zastanawia, czy to w ogóle ona zakonnica, tutaj jest to dziecko, ta córka. Mówi, że jest już zmęczona trochę zajmowaniem się tymi guziczkami, falbankami, takimi różnymi drobiazgami, a poza tym też boli ją to wszystko, że Karolina nie ma takiego normalnego domu. A wtedy Pan Jezus jej powiedział, czy myślisz, że Karolinę kocham mniej od ciebie? Zakończyły się te dyskusje z jej strony.
To są piękne słowa, które na okładce siostra umieściła. Zawsze byłam szczęśliwa. To są słowa Marceliny. Ona tak naprawdę uważała i to tak, jest tytuł i to są, tej książki i myślę, że przesłanie niezwykłe.
I to są słowa, z którymi, to są jedne z ostatnich słów wypowiedzianych przed śmiercią. Jej choroba ciągnęła się przez listopad, grudzień, ona zmarła 5 stycznia i umierała z tymi słowami. Właśnie zawsze byłam szczęśliwa. Otaczały ją siostry, otaczała rodzina, otaczały wnuki, prawnuki i osoba 80-paroletnia po takim burzliwym życiu, kiedy umiera i patrzy już z tej perspektywy nieba na swoje życie i mówi, że była szczęśliwa, to naprawdę musiał być ktoś.
To prawda, tych wątków ciekawych w życiu Marceliny, w książce, którą siostra napisała, jest bardzo wiele. Nie będziemy oczywiście o wszystkich mówić, bo nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby Państwo sięgnęli po tę książkę, do czego serdecznie zachęcamy. Ale żeby ta zachęta była taka jeszcze przyjemniejsza, to ja zdradzę Państwu, że siostra przyjechała tutaj do studia nie z pustymi rękoma, tylko właśnie przyjechała z książkami. Więc siostra te książki podpisze dla naszych słuchaczy, a Państwa zachęcam do tego, żeby chwycić po telefon i tuż po audycji zadzwonić do Radia Niepokalanów, a prezenter opowie dokładnie, co trzeba zrobić, żeby tę książkę od nas otrzymać. Siostro, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za tę niezwykle ciekawą opowieść o błogosławionej Marcelinie. Przypomnę Państwu, że naszym gościem była dziś siostra Wawrzyna Chwedoruk, niepokalanka, autorka powieści o życiu błogosławionej Marceliny Darowskiej, czyli założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Życzę dobrej lektury. Jestem przekonana, że to jest książka na jeden wieczór.